Dobre. Dobre.
Katarzyna Kołodziejska, radca prawny, substytucji radcy prawnego Moniki Piwońskiej. Wysoki Sądzie, moja substytucja powinna być przy piśmie z 10 sierpnia tego roku, ale ja nie mam kopii tej substytucji w aktach swoich i bardzo możliwe, że sekretariat przez niedopatrzenie nie dołączył tej substytucji.
Wydaje się, że tak właśnie jest. Mecenas
Monika. Jeśli jej nie ma w tej sądzie, ja, mecenas Monika Piwońska udzieliła mi substytucji w dniu dzisiejszym. Chciałabym ją złożyć. Katarzyna Kołodziejska.
W substytucji radcy prawnego Moniki Piwońskiej. Wnosi o dopuszczenie, tak?
Tak, w sądzie wnoszę o dopuszczenie. W czym?
Zobowiązuję się w 3 dni.
3 dni.
Substytucji. I pan?
Marek Pykało, prezes zarządu powodowy spółdzielni.
Marek
Pykało.
Pykało, prezes zarządu.
Adwokat Piotr Terlecki, wysoki sądzie, ustawiam sprawę raz pan Zbigniew Sarata, pozwany.
Sprawa jest nagrywana, idzie o dźwięk. Sprawa aktualnie ma sygnatury 5ACA3117 w związku ze zmianami organizacyjnymi utworzonymi 5 działa. Zabijmy to w sądzie operacyjnym. Czy jakieś wnioski formalne?
Nie, wysoki sądzie, dziękuję.
Tylko to zezwolenie na złożenie tych dwóch ostatnich pism, wysoki sądzie, z artykułu 207.
Tak,
wysoki sądzie, tam jeszcze było z 3 października pierwszy.
Thank you. przyległego co do ustaleń i wniosków zawartych w opinii z dnia 24 lipca 2017 roku stanowiącej uzupełnienie opinii 14 maja 2017 roku.
Tak, otrzymuję te wnioski, z tym, że można, są dwie rzeczy, które prosiłbym o poprawienie, to znaczy w opinii uzupełniającej pisałem o wykonaniu ogrodzenia w czasie realizacji robót, które były rozliczane, ogrodzenia segmentów budynku S1 i prosiłbym o wykreślenie tej treści, która jest w opinii uzupełniającej tam podana. Oglądając, po prostu będąc tam, bo niedaleko mieszkam tego osiedla, będąc tam, wydawało mi się, że takie wykończenie ogrodzenia i całego zagospodarowania, jakie jest obecnie, no świadczy o tym, że wykonywano wszystko naraz. No niestety tak.
Ustalenie opinii o następującej kwestii.
Pozwani
po
twierdzą.
Pierwsze, proszę o wykreślenie ustaleń opinii.
To jest koniec strony 6 i początek strony 7.
Zapisów zawartych na tej stronie 6.
Koniec strony 6 i początek 7.
Ostatnie dwa wersy do dołu. Do pierwszego akapitu, tak? Do tego punktu A1, 2 i 3, które rozumiem, tak?
I następnie.
Ja wiem, ale do jakiego momentu chodzimy do. Bo mamy podpisanie w stronę 6 do.
Do końca tego pierwszego akapitu, czyli pierwsze 5 linii.
To jest do tego punktu 1, 2, 3.
Tak, oczywiście.
Do pierwszego akapitu na stronie 7. Zaczynającego się od cudzysłów. A 1, 2 i 3.
Wykreślenie tego nie spowoduje zmiany mojego stanowiska w sprawie.
Co do wyliczenia, tak?
Tak.
Wykreślenie tego fragmentu opinii nie spowoduje zmianą.
Koniecznością zmiany wyliczeń. Następna rzecz to jest właściwie. Wysokie osoby, chodzi o pisma powódki, które.
Co do punktów ABC, tak?
Powódki nie. Chodzi o dodatkowe dokumenty, których nie miałem w czasie sporządzania opinii podstawowej i opinii uzupełniającej. Dokumenty te dostałem dopiero przy uwagach do opinii uzupełniającej, więc no przede wszystkim nie uważam tego za zarzut.
Otrzymałem pewne dokumenty przy piśmie z dnia 10 sierpnia 2017 roku. Stąd też nie mogłem wypełniać opinii.
Chodzi tutaj o uchwały dotyczące wliczania odsetek z wkładów zaliczkowych.
O zaliczaniu odsetek.
Wkładów zaliczkowych na budowę lokali.
Od wkładów zaliczkowych na budowę lokali.
Do funduszu remontowego.
Do funduszu remontowego.
Spółdzielni, co powoduje, że należałoby inaczej rozliczyć kwoty tych odsetek, czyli nie wliczać tak, jak ja to zrobiłem.
Co powoduje, że...
Nie zmniejszać o nie wartości inwestycji.
Może pan zechciał powtórzyć?
Co powoduje, że... Tak, włączenie wartości tych odsetek w kwocie 821 242,48 do funduszu remontowego.
Już moment, że zaprzedł kwotę
821,242,48 do funduszu.
Moment. 821,242,48
do funduszu remontowego powoduje, że rozliczając tą inwestycję, kwoty tej, o kwotę tą nie można zmniejszyć wartości inwestycji, tak jak ja to zrobiłem.
Powoduje, że o kwotę tę nie można zmniejszyć
wartości inwestycji.
Wartości inwestycji. Co ja uczyniłem w opinii.
Tak, co ja zrobiłem w opinii. No tyle. I należy zrobić korektę w związku z tym. Tych obliczeń. Tylko mam jedno ale, proszę Wysokiego Sądu. Zostały mi przedstawione dokumenty z lat 97-98. Ja po prostu nie wiem i nie czuję się władny dochodzić, czy były następne dokumenty do lat do roku 2000 czy 2001, kiedy inwestycja była rozliczana. Może były inne dokumenty później, inne uchwały Rady Nadzorczej, które zmieniały te uchwały i już kwoty odsetek nie miały być wliczane do funduszu remontowego, tylko do innego funduszu albo w ogóle miały zasilać inwestycje. I wtedy trzeba by powrócić do moich obliczeń, które wykonałem w opinii.
Czy strona
kołodowa
potrafi się
wypowiedzieć? Ja tego... Sprawdzały to służby księgowe spółdzielni. Te dokumenty, które zostały złożone, one są relewantne dla rozliczenia wkładu budowlanego w tym czasie, kiedy pozwani uiszczali te wkłady. To, czy one były zmieniane, być może tak, ale już nie dotyczyły tego okresu, za który powódka dochodzi zaległości od pozwanych.
Ponieważ...
Z jednej strony mówi pani, że nie ma tych dokumentów, a z drugiej stwierdzi pani, że nie zmieniała na tych zasad. Więc trzeba mieć pewność, że sprzeczności.
Wysoki Sądzie, działam w zaufaniu do służb księgowych, natomiast jeżeli sąd pozwoli, to ja oczywiście to zweryfikuję, sprawdzę i złożę takie dokumenty, jeżeli one były zmieniane, te regulaminy, te uchwały, które dołączyliśmy do tego pisma.
I jeszcze jedna moja uwaga z Wysokiego Sądu do tych dokumentów. Ja nie jestem księgowym. Nie jestem biegłym księgowym, ale po przeczytaniu i dokładnej analizie, kilkukrotnej zresztą, bo są napisane te uchwały i regulamin gospodarki finansowej są napisane w taki, a nie inny sposób, tak się pisze. Nie wszystko na dzień tworzenia dokumentu można przewidzieć. Osoby, które go tworzą, wydaje mi się, że jest wszystko jasne, natomiast ktoś, kto czyta, niezwiązany ze sprawą, ma pewien problem. I ja taki problem mam w rozumieniu pewnych zapisów dotyczących tych odsetek. do jakich funduszy miały być przydzielane i czy na pewno. I jeszcze jedno, czy zostały do tych funduszy przydzielone. Ja nie czuję się władny tego sprawdzać i pozwolę sobie, chciałem pozwolić zaproponować, czy powiedzieć, że z tego typu analizę w spółdzielni na podstawie wszystkich akt, które posiada spółdzielnia, powinna przeprowadzić osoba niezależna, czyli biegły księgowy, który orientuje się w sprawach tworzenia i realizacji zasilania funduszy tworzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Mimo tego, tych moich uwag, ja taką korektę, wychodząc naprzeciw, żeby też wspomóc ewentualnie, co się stanie, jeśli taką korektę wprowadzimy, pozwoliłem sobie przeprowadzić takie obliczenia. Są pozwolone. Ja mam jeszcze egzemplarz ewentualnie dla strony, jeśli by to było.
Widzę, że odkłada korektę rozliczeń uwzględniającą.
Uwzględniającą dokumenty, które złożył i.
Złożone przez powód tej przepisy z 10 sierpnia 2017.
Czyli włączyłem kwotę tą 821 tysięcy do wartości zadania.
Co oznacza, że korekta ta uwzględnia wliczenie do wartości
zadania
odsetek. W kwocie 821 242 zł 48 groszy.
Pierwotnie kwota zmniejszeń wynosiła ponad milion, a w tej chwili wynosi 335 237 70. Od strony 24. Opinii podstawowej. Od strony 24, strona 25.
Korekta ta dotyczy opinii podstawowej ustaleń zawartych na stronach.
Nie. Opisane to jest od strony 22.
Od strony 22.
22. Ostatnie trzy wersy. Tam jest mowa o to, o jaką kwotę należy zmniejszyć sumaryczną w całej skali zadania kwotę. O jaką kwotę należy zmniejszyć wartość zadania. Dalej jest na stronie 23. Wyjaśnienie. Skąd się ta kwota bierze. I dalej policzenie wariant pierwszy, wariant drugi z uwzględnieniem tej kwoty.
Czyli to, ta korekta skutkuje...
Zmianą rozliczeń wariantu pierwszego i drugiego. Dlatego ja tutaj tylko podałem ten wariant pierwszy, drugi i na początku z czego składa się ta kwota 335 tysięcy. Nie ma tam tych. Czy stroną też podać?
Tak, bardzo proszę.
W swoim piśmie kierowanym do sądu Powódka napisała bez obliczeń. Jakie kwoty? Jakie kwoty wtedy się otrzyma? Ostatecznie w wariancie pierwszym i drugim. Ja otrzymałem kwoty różne w groszach i złotówkach. To wynika po prostu z metody obliczeń. Ja obliczałem to. Nie. Jednym krokiem przechodzę z obliczenia do obliczenia bez zaokrągleń. Znaczy, strona bez zaokrągleń mogła to robić, a ja z zaokrągleniami każde działanie oddzielnie. Dlatego taka różnica jest. Mogę powiedzieć, że to są kwoty, które wskazała Powódka w swoim piśmie. I to są te zmiany.
Jakieś pytania do bibliotekarza? Proszę. Pani Wysokowska.
Tak. Chciałam tylko jedno pytanie, odnośnie do podziału kosztów pośrednich i ogólnych i uwzględniania powierzchni garaży w tym budynku. Czy Pan uwzględnił w podziale tych kosztów powierzchni garaży?
Proszę Państwa, proszę Pani, proszę Wszystkiego Sądu. Napisałem parę razy, że uwzględniałem powierzchnię garaży w sposób wskazany w zasadach, które spółdzielnia stworzyła. Jeśli spółdzielnia pisze, że do określania podziału, do dokonania podziału kosztów ogólnych i pośrednich robimy to w proporcjach powierzchni, konkretnych powierzchni. Mówię nie tak, jak norma wskazuje, dlatego że to, co w zasadach stworzyła spółdzielnia, nie jest zgodne z żadną normą. Tak miała prawo to zrobić. Spółdzielnia wskazała, które powierzchnie są wliczane do powierzchni mieszkalnej. Ponieważ uważałem, że powierzchnie mieszkalne i ogólne opisywane tam w tych zasadach dotyczyły budynków wielorodzinnych. Uznałem, że dla budynków jednorodzinnych, ponieważ budynki jednorodzinnych nie mają powierzchni ogólnych, czyli wspólnych, zrobiłem tak, a nie inaczej, ale w tych zasadach było napisane, że garaży i w jednych zasadach z uchwały 21, jak pamiętam, czyli 98 i z uchwały z roku 2001, czyli w jednym i drugim wariancie garaże nie miały być brane pod uwagę przy rozdziale kosztów ogólnych i pośrednich. Tak było napisane wprost. Więc przyjąłem, że chodzi o garaże i w budynkach jednorodzinnych, czyli, no bo segmenty to są budynki jednorodzinne i w budynkach wielorodzinnych. Tak przyjąłem. Natomiast do rozliczania, do ustalania wartości segmentów, wartości budynku S1, już przyjąłem powierzchnię garażu. Dlatego, że nie były one, tak jak pisałem w opinii, osobno sprzedawane, tak jak przy budynkach wielorodzinnych, tylko były sprzedawane segmenty jako całość. Więc garaże uwzględniłem zgodnie z zasadami. Jeśli było napisane, że garaże się nie uwzględnia i w jednym, i w drugim przypadku, no to nie uwzględnia. Mówię, abstrahuję od tego, jak ja bym to zrobił, czy ktoś inny by to zrobił. Chodziło o rozliczenie zgodnie z zasadami. Tak to rozumiałem i uważam, że inaczej zrozumieć nie można.
Dziękuję. Dziękuję. Nie mam.
Tak, w Wysokim Sądzie mamy pytania z klientem. Panie inżynierze, proszę mi wyjaśnić najpierw, dlaczego przyjął Pan powierzchnię PUM przyjętą przez spółdzielnię w uchwałach, a nie tą, która wynika z urzędowego dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie?
Proszę Wysokiego Sądu, no ja to tłumaczyłem wielokrotnie. Nie przyjąłem przede wszystkim Pełnomocnik sugeruje w swoim piśmie, pozwolę, jeśli mogę, dwa zdania. Pełnomocnik sugeruje, że nasze rzeczy nieprawdziwe, treści nieprawdziwe. Nie jest prawdą wiele rzeczy. Ja pozwoliłem sobie w związku z zawiłościami pisma, szczególnie pozwany, przygotować na piśmie te odpowiedzi, żeby no bo jest to trudne odpowiadać na te kwestie tak z marszu. Jest wiele nieprawd i wiele pomówień. To nie powinno mieć miejsca, nie na tym polega merytoryczna dyskusja. Ja oczywiście odpowiem na pytanie. Nie przyjąłem tego, co w uchwałach przyjęła spółdzielnia, tylko przyjąłem to, co należało przyjąć. To znaczy, analizowałem wszystkie dokumenty, które były w sprawie i opinii podstawowe i uzupełniające. Starałem się wykazać i udowodnić, że nie można rozliczać inwestycji na podstawie decyzji PINB-u, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dlatego, że według mnie są w tej decyzji, jeśli chodzi o powierzchnię tam wykazane, do wszystkich segmentów, poważne błędy. Napisałem, jakie to są błędy. I powierzchnie te są identyczne jak w projekcie. Co jest normalnie niemożliwe, bo nie można zrobić w 100% dokładnie budynku tak, jak jest.
To na czym pan będzie się oparł?
Oparłem się, tak jak to opisałem w opinii, oparłem się na pomiarach, na dokumentach, które przedstawiła spółdzielnia. Przeanalizowałem je i stwierdziłem, że wyniki obliczeń i dane, które tam są, to dotyczy nie tylko jednego pomiarów jednego budynku S1, w którym jest segment pozwanych, ale wszystkie budynki od S1 do S5. Są to dokumenty, które są w aktach. I na tym się oparłem. Oparłem się na tym dlatego także, że ponieważ rozliczenie było dokonywane, miało być dokonane według zasad przyjętych przez spółdzielnię, można według mnie przyjąć, się należy przyjąć, że jeśli spółdzielnia dokonuje pomiarów obiektów, mieszkań, to dokonuje je w sposób taki sam dla każdego budynku. I rozlicza powykonawczą, powierzchniami powykonawczymi. Tak przyjąłem.
Ja może sprecyzuję, panie inżynierze, no, pan bardzo długo odpowiadał, natomiast ja tu chciałbym prostą odpowiedź jednoznaczną. Dlaczego według pana dane z oficjalnego urzędu, dokumentu urzędowego, nie są według pana wiarygodne? Bo ja tego nie usłyszałem, proszę, w tej wypowiedzi.
Proszę wysokiego...
Proszę bardzo, pan Biegły już odpowiedział na to pytanie. Odpowiedział, na jakich podstawach przyjął powierzchnię budynku. Czy dalsze pytania?
Tak, oczywiście, w takim sensie. Proszę mi powiedzieć, na tle materiału w sprawie, który pan analizował, czy w pana ocenie doszło do sytuacji, w której osoby finansujące budowę segmentów faktycznie partycypowały finansowo także w kosztach budowy garaży i części wspólnych domów wielorodzinnych? Czy doszło do takiej sytuacji?
Oczywiście, że według mnie tak. To jest bardzo proste. Wystarczy przeanalizować, w jaki sposób dla celów umowy między wykonawcą a spółdzielnią, czy między inwestorem zastępczym właściwie, a spółdzielnią, firmą Stokrotka, w jaki sposób były wyceniane wartości robót, które później znalazły się w umowie. Otóż segment S1 to było przemnożenie powierzchni przez konkretną kwotę i poddaszy użytkowych 50% przez tą kwotę i suma dawała wartość umowną segmentu S1. I za taką kwotę firma Stokrotka budowała budynek S1. Jeśli chodzi o budynki S2 do S5, sytuacja była podobna. Wzięto, tak jak się to nieraz robi, przy określaniu orientacyjnej wartości budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, bierze się powierzchnię mieszkalną, i wiedząc, że będą tam strychy, takie, a nie inne klatki, takie schodowe, takie, a nie inne wykończenie, że będą garaże jednopoziomowe, dwupoziomowe, głębsze, że będą komórki lokatorskie, jeszcze ich nie będzie. Wykonawca mówi, dobrze, to ja metr kwadratowy, za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej takiego budynku chcę przykładowo 3,5 tysiąca złotych. I w tych kosztach, czyli te 3,5 tysiąca, przykładowe, przemnożone przez powierzchnię mieszkalną mieszkań, to otrzymujemy kwotę, za którą wykonawca buduje cały budynek. Tak? Nie tylko budynek, także infrastrukturę, czyli przyłącza, zagospodarowanie terenu i tak dalej. Tak według mnie było w tym przypadku. O tym mówi umowa i o tym mówi aneks numer 4.
Dziękuję,
tak to zrobiono. W tej kwocie zawierał się już koszt budowy garaży i wszystkiego. Koszt metra kwadratowego przyjęty do tych rozliczeń w przypadku S1 i S2, S5 był inny.
Dziękuję. Jeszcze mój mocodawca ma parę pytań.
Wspomniał Pan, że koszt metra kwadratowego budynku S1 i budynków S2, S5 był inny. Według tego, co ja wyczytałem w aneksie...
Proszę, pytanie.
Numer 4, ta kwota była identyczna, 2150 zł. Czy Pan jakieś inne kwoty znalazł? Za metr kwadratowy powierzchni całkowitej budynku S1 i metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej budynków S2 do S4 i nieco większy dla budynku wysokiego S5.
Jak sobie przypominam, pierwotnie miało być tak, że garaże, budowa garaży była wyceniana odrębnie do umowy ze Stokrotką, inwestorem zastępczym. I w którymś z aneksów wpisano, że nie będzie wyceny odrębnej na garaże i garaże będą budowane w tej kwocie. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze jedno, proszę Wysokiego Sądu. To, że zrobiłem taką, a nie inną opinię, zrobiłem takie, a nie inne rozliczenia inwestycji, kosztów segmentu, wynika to wprost z treści postanowienia sądu. Prawda? Zrobiłem to, uważam, ściśle, zgodnie z poleceniem sądu. Nie mogę, nawet gdybym się nie zgadzał z zasadami, które spółdzielnia przyjęła, czy propozycje kogoś innego byłyby lepsze, jeśli chodzi o to rozliczenie, czy w ogóle należałoby to zrobić inaczej. To jest inny problem. To jest inny. Na ten temat nie dyskutowaliśmy. I ja na ten temat nie chcę rozmawiać i chciałbym, żeby pozwolili to zrozumieć.
Świadek czy biegły powiedział, że zgadza się z stwierdzeniem mojego pełnomocnika, że właściciele segmentów uczestniczyli, subsydiowali budowę garaży i klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych. Dobrze to zrozumiałem?
Nie.
Była mowa o garażach.
W budynkach, ja nie mówiłem o budynkach wielorodzinnych. Ja mówiłem, że w kosztach dotyczących budynków wielorodzinnych były także garaże. Są także garaże.
Znaczy chodziło o to, panie inżynierze, czy tak, że finansujący segmenty partycypowali częściowo w budowie garaży dla tych domów wielorodzinnych?
Nie. Nie. Do Wysokiego Sądu. Znowu. To nie jest tak, że można powiedzieć w 100% nie. chodziło o rozliczenie według zasad. Stworzenie zasad przez spółdzielnię, no, miała do tego prawo, stworzyła te zasady i tak rozliczano budowę. Tak rozliczano budowę. Oczywiście można powiedzieć, że na przykład, pomijając garaże, ale na przykład jeśli chodzi o drogi, które tam są na terenie, o zieleń, o śmietniki, można powiedzieć, a dlaczego rozliczano budowę tych elementów jako wspólnych dla wszystkich, dla całego osiedla, w stosunku do proporcji metrów kwadratowych mieszkań czy powierzchni mieszkalnej. A dlaczego nie w stosunku do ilości lokali w poszczególnych budynkach? Przecież korzystanie z drogi nie zależy od wielkości mieszkania, tylko od tego, że ktoś tam mieszka. Tak? Ja bym to tak policzył. Ale nie ja tworzyłem zasady. To samo dotyczy sieci i przyłączy. No są przyłącza tylko dla S1, są przyłącza tylko dla konkretnego budynku S2 czy S5. Prawda? Według mnie należałoby to rozbić na poszczególne budynki, gdyby chciało się to zrobić bardzo dokładnie. Natomiast tutaj wszystkie koszty wszystkich przyłączy sumowano i podzielono na powierzchnię mieszkań. Też nie na budynki, nie na 5 budynków, tylko na ilości mieszkań, powierzchnię mieszkań. Bo takie zasady przyjęto, po prostu.
Dziękuję. Wysoki Sądzie, ja bym chciał ukazać biegłemu aneks numer 5 do umowy między spółdzielnią mieszkaniową Szymetrze a inwestorem zastępczym. Z tego aneksu wynika, że koszty budowy garaży podziemnych w budynkach wielorodzinnych nie jest dodatkowo płatny, tylko wynika z ceny metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej i iloczynu tej powierzchni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnych.
A dlaczego pan to w tej chwili składa?
Wysoki Sądzie, to jest w aktach sprawy, klient sobie po prostu dla uproszczenia wydrukował dodatkowo, to jest w aktach sprawy, Wysoki Sądzie.
Ja przed chwilą o tym powiedziałem, że w jednym z aneksów najpierw garaże miały być płatne oddzielnie, jak pamiętam, a w jednym z aneksów wprowadzono, nie pamiętam po którym, wprowadzono zasadę, że w cenie umownej między Stokrotką a spółdzielnią już wartość, koszt wybudowania garaży jest. Że już dodatkowo Stokrotka za budowanie garaży pieniędzy nie dostanie. No i to jest to, co przedstawia ten plan w tej chwili.
Czy następny pan?
Mówił pan, że koszt budowy metra kwadratowego powierzchni ogólnej w budynkach S1 jest różny od wybudowania jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w budynkach pozostałych. Ja widzę w aneksie numer 4 i
będzie pan by powiedział inaczej, że one są równe dla, tylko w jednym się już, tak już dla S5.
Proszę Wysokiego Sądu. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam, ale na początku pierwszej wersji umowy, jak pamiętam, inne kwoty były za metr kwadratowy. Tak mi się wydaje. Plus jeszcze cena garażu. Natomiast później zmieniono zasady. Nie pamiętałem dokładnie. Jeśli jest taka sama kwota, to znaczy, że taką samą kwotę przyjęto. Ale to niczym nie świadczy. No takie przyjęto zasady rozliczeń i taką wartość inwestycji i każdego budynku przyjęto do umowy z wykonawcą. I to są realne koszty, które poniósł inwestor na wybudowanie. A czy to było dobre, czy nie było dobre, co zawierało, to już jest zupełnie inny problem.
Dobrze, wróćmy do tych pierwotnych ustaleń i późniejszych aneksów. Czy badając dokumentację finansową tej budowy. Biegły natrafił na informację, że spółdzielnia mieszkaniowa informowała inwestorów o wzroście kosztu budowy, co, do czego była zobowiązana zgodnie z paragrafem 12 punkt 2 umowy, którą pozwani zawarli ze spółdzielnią.
Proszę Wysokiego Sądu, może ja odpowiadając na to pytanie rozszerzę odpowiedź troszeczkę. Dobrze, jednym zdaniem. To, o co pyta pozwany, nie dotyczyło zakresu opinii. Nie było moim zadaniem. Było moim zadaniem po prostu ocenianie całego procesu budowy pod kątem informowania mieszkańców, członków. Nie rozpatrywałem zasadności zapisów i zmian umowy między inwestorem przyszłym, znaczy właścicielem przyszłym, a spółdzielnią. To leżało poza mną, rozumiem. Bo to już jest zupełnie inny problem. To jest zupełnie inny problem.
Ale ja proszę o odpowiedź, tak czy nie? Czy pan zauważył?
Proszę Wysokiego Sądu, no nie odnosiłem się do tego w opinii. Tak, zauważyłem, wiele rzeczy zauważyłem, ale nie uważałem, że muszę się na ten temat wypowiadać i że powinienem się na ten temat wypowiadać, bo wtedy spotkałbym się z zarzutem drugiej strony, że zajmuję się rzeczami, które do mnie nie należą. Po prostu.
Budynki S1, budynek S1 był rozliczany według metra kwadratowego powierzchni ogólnej. Natomiast budynki S2 do S5 według ilości metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Poza powierzchnią mieszkalną na powierzchnię całkowitą składają się również powierzchnia garaży, klatek schodowych.
Proszę o pytanie.
Tak, pytanie zmierza do tego, jak wykonawca płaci za budowę na przykład garaży. Przyjeżdża gruszka z betonem i czy on mówi...
Ono wykracza poza tezę dowodową zawartą w postanowieniu o dopuszczeniu opinii biegłego. Proszę się odnosić do opinii biegłego, do ustaleń i wniosków zawartych w opinii biegłego.
Czy w takim razie kwota 2150 zł wynikająca z aneksu numer 4?
Może ja się zapytam, czy pan zmierza do tego, że inaczej powinno się rozliczyć na przykład wykopy i stan zero?
Tak. Powinno się rozliczyć według kosztorysu.
Tak? Do tego pan zmierza? Bo ja nie bardzo rozumiem.
Tak, do tego zmierzam.
Nie rozumiem pytania. Nie według kosztorysu. Robienie wykopów i ja to wytłumaczyłem w opinii podstawowej i w opinii uzupełniającej bardzo dokładnie, uważam. Teraz jeśli sąd da mi minutę, to ja znajdę przygotowaną odpowiedź jeszcze na zarzut z opinii do opinii uzupełniającej, bo to... Sądu.
Chyba strona szósta, ale...
Może ja bym, ale nie, chodzi mi o ten materiał, który przygotowałem na dzisiejszą rozprawę, stosunkowanie się do pisma ustaw. Jeśli sąd by mi pozwolił, ja bym jedną stronę z tego materiału przygotowanego przeczytał, co wyjaśni, wydaje mi się, ten problem, który porusza pozwany i sprawy rozliczeń wykopów. Tego wszystkiego, dlaczego tak, a nie inaczej.
Mówi pan o tej korekcie, czy o tym stanowisku, które pan ma jeszcze?
No, to po stanowisko w tej chwili, znaczy to pytanie, które tutaj pozwany zadaje.
Proszę bardzo.
Chciałem zwrócić uwagę, pewne rzeczy powtórzę, które mówiłem, no ale bardzo przepraszam, ale to będzie szybko. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że koszty realizacji całej inwestycji dla celów umowy podpisanej między spółdzielnią a inwestorem zastępczym były określane przez przemnożenie powierzchni mieszkań, to co mówiłem, tak? Powierzchni mieszkań i wartości metra kwadratowego. Koszty te zawierały w sobie także wykonanie zagospodarowania terenu i sieci infrastruktury. Taki sposób obliczenia wartości umowy na podstawie kosztorysów, nie na podstawie kosztorysów, spowodował, że na etapie jej podpisywania, a potem także aneksowania, każdy z budynków miał już swoją cenę. Ceny te oddzielnie dla budynku S1 i budynków S2, S5 zostały rozbite w harmonogramach rzeczowo-finansowych na poszczególne rodzaje robót. Jest oczywistym, że jeśli dla wyceny robót przyjęto konkretną, nie kosztorysową metodę, to nie można przy ich rozliczaniu stosować metody kosztorysowej i nie zakładała tego także umowa o wykonawstwo robót. Tak więc koszt budowy budynku był określony i w harmonogramach, na które się powoływałem w opiniach, te wartości budowy poszczególnych budynków segmentu, czy budynku S1 i łącznie budynków S2, S5 były rozbite na poszczególne rodzaje robót w tych harmonogramach. Ja w opinii podawałem kwoty, jaka była na fakturze za wykopy, na przykład stan zero, i w harmonogramie. I to były kwoty porównywalne. Porównywałem także inne wartości innych robót. Znaczy, to nie były kwoty porównywalne, tylko tożsame. Tak? Na fakturze i w harmonogramie łącznie, na przykład wykopy czy stan zero dla wszystkich 5 budynków. I z jednego harmonogramu wynikało, że podzielono w nim wartość tych robót na budynek S1 i S2-S5. I w tych samych proporcjach co w jednym harmonogramie, przeliczyłem to na drugi harmonogram dotyczący już po aneksie numer 4. I stąd otrzymałem, ile kosztowały według umowy z wykonawcą. Nie tak, jak ja bym chciał, tylko według umowy z wykonawcą, według przyjętego podziału kwot, ile kosztowało wykonanie wykopów i stanu zero. Chciałbym podkreślić, zwrócić uwagę, że pozwany nie podważa podziału kosztów wykonania innych elementów budynków. Na innych fakturach już rozpisano, ja nie musiałem tego rozpisywać i wyliczać, rozpisano, że z danej kwoty z faktury na budynek S1 jest tyle, S2 tyle, S3 tyle, S5 tyle. Prawda? I to zostało uwidocznione w rozliczeniu tym tabelarycznym dużym. Tak więc koszty budowy budynków były określone i w związku z tym wartość robót polegających na wykonaniu wykopów i stanu zero dla budynku S1 policzyłem w proporcjach wynikających z danych zawartych w harmonogramach. Obliczenia są w punkcie A na stronie 20-21 opinii. To są dosyć duże obliczenia. Wydaje mi się, że wyjaśniłem jasno, skąd to biorę. Oparłem się na dokumentów, podałem kartę z akt sprawy. W taki sam sposób były rozliczane także inne rodzaje robót. Na fakturach rozpisano odpowiednie kwoty na poszczególne budynki w ramach przypadającej na nie wartości. To, co mówiłem przed chwilą, powinno także wyjaśnić, że nie jest prawdą, jak twierdzi pełnomocnik w swoim piśmie, że rozliczenie dokonane przez spółdzielnię zakłada, że garaże, klatki schodowe i pomieszczenia techniczne w budynkach wielorodzinnych zostały wybudowane za darmo. To jest też mniej więcej, chodzi o to, o co się pytał tutaj. Pozwany. Zaś te same mieszkania w budynkach, te same pomieszczenia w budynkach jednorodzinnych już nie. Po prostu założono takie, a nie inne ceny za wybudowanie poszczególnych budynków i rozliczono wykonane roboty według zasad określonych uchwałami Rady Nadzorczej spółdzielni. Koszty bezpośrednie przydzielano bezpośrednio do konkretnych budynków, a koszty pośrednie i ogólne rozdzielano w proporcjach powierzchni w sposób ustalony w uchwałach. I tylko tyle.
Dziękuję. Czy pytania jeszcze?
Tak. Pan biegły zrobił wyliczenie według zasad obowiązujących w spółdzielni w momencie zakończenia budowy i stwierdził, że nie można dokonać rozliczenia według zasad obowiązujących podczas rozpoczęcia budowy ze względu na to, że nie było żadnej uchwały, która by normowała te rozliczenia. Gdyby nie było uchwały w ogóle, również w momencie zakończenia umowy, gdyby nie było podpisanej umowy między spółdzielnią a Stokrotką, jak według biegłego powinno się rozliczyć budowę, żeby uzyskać rzeczywisty koszt przypadający na wybudowanie segmentu, tak jak to jest określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, czyli kwota przypadająca na wybudowanie określonego mieszkania.
Ja pozwoliłem sobie w opinii uzupełniającej napisać, nie pamiętam w którym miejscu, chciałbym poszukać, odniosłem się do uwagi, że niezgodne było to z artykułem 18 chyba, tak, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. No, po pierwsze, nie mi analizować na tym etapie zgodność działań spółdzielni z ustawami. To nie chodzi o to. Nie mogę tego robić. Poza tym sąd, uważam, tego ode mnie nie oszukiwał. Nie miałem ocenić zgodności zasad z jakimikolwiek ustawami czy przepisami innymi. Tak jak mówiłem już, prawdopodobnie gdybym ja określał zasady, ja bym to zrobił inaczej. W ogóle inaczej bym przygotował i rozliczył inwestycje. No ale spółdzielnia miała prawo zrobić to, co zrobiła. Takie uchwały podjęto.
Dziękuję. Ostatnie pytanie. Ja dokonałem uproszczonego obliczenia. Podzieliłem powierzchnię swojego segmentu przez powierzchnię wszystkich budynków mieszkalnych. I wyszło mi, że mój segment ma powierzchnię 0,73% ogólnej powierzchni osiedla. Ponieważ biegły podał, że koszt budowy osiedla wynosił około 51 milionów złotych, to pomnożywszy to przez udział mojego budynku w powierzchni całkowitej osiedla, wyszło mi, że powinien kosztować 372 tysiące złotych. Tymczasem według pańskiej opinii ten segment kosztuje 100 tysięcy złotych więcej. Skąd taka różnica?
Proszę Wysokiego Sądu, no, dla mnie jest to proste. Jeśli weźmie się pod uwagę chociażby oferty sprzedaży nieruchomości, mieszkań i budynków, domów jednorodzinnych, to mieszkanie o takiej samej powierzchni jak dom jednorodzinny jest droższe, to jest tańsze. Dlaczego jest tańsze? Wchodzi koszt działki, to jest raz. Drugie, podam taki prosty przykład. Budowa dachu. Dach nad segmentem pozwanych, za dach nad segmentem pozwanych płacą tylko pozwani. No bo to jest pion. Wszystko to, co jest w pionie, w segmencie, płacą pozwani. Natomiast dach nad budynkiem wielorodzinnym nie płaci tylko mieszkaniec, właściciel ostatniego lokalu na ostatniej kondygnacji, tylko wszyscy w pionie. Jeśli budynek ma 6 albo 8 kondygnacji, to cena tego dachu, nawet gdyby za metr kwadratowy budowy takiego dachu w domu jednorodzinnym i w tym budynku wielorodzinnym, koszt budowy takiego dachu byłby identyczny, metra kwadratowego, to właściciele mieszkań w budynku wielorodzinnym płacą kilkakrotnie mniej za budowę takiego samego dachu. I stąd się to bierze. Dotyczy to także fundamentów, które rozdzielają się na wszystkich. Dotyczy to także ścian. Dotyczy to także stropów. Więc no, stąd się to bierze.
Nie rozumiem. Chce pan powiedzieć, że dach w segmencie kosztuje 100 tysięcy złotych,
Nie, nie chcę tak powiedzieć.
Proszę następne pytanie, proszę nie komentować, tylko jeśli ma pan jeszcze jakieś
pytanie,
to proszę o zadanie.
Dziękuję. Dziękujemy wszystkim.
Panie sądzie, czy ja mogę jeszcze jedno pytanie? Panie wieku, jakby pan jeszcze odniósł się do tej korekty. Wyliczył pan dług w dwóch wariantach w kwotę niedopłaty do wkładu budowlanego pozwanych. Ja mam tylko takie pytanie. Czy te kwoty zostały rzeczywiście poniesione przez spółdzielnie? Nie wiem, czy ma to poparcie w fakturach, w umowach z wykonawcą, czy te dokumenty, które pan badał, uwzględniają poniesione przez spółdzielnie koszty?
Nie rozumiem pytania.
Czy te kwoty, które pan wyliczył, spółdzielnia je rzeczywiście poniosła na segment pozwany?
Proszę Wysokiego Sądu. No, dziwi mnie to pytanie, muszę powiedzieć, dlatego że rozliczenie to prawie jest zgodne z rozliczeniem spółdzielni.
Ja bym chciała tylko...
W punktach, w których się nie zgodziłem ze spółdzielnią, opisałem to i stąd różnica. Spółdzielnia chciała 90 tysięcy dopłaty, ja uważam, że 70.
Bardziej chodzi mi o to, czy to jest takie, bo wspominał pan o tym, że opierał się pan na zasadach obowiązujących w spółdzielni, na uchwałach.
Opierałem się na wszystkich dokumentach księgowych, które były mi dostępne. Nie uważam za dokumenty księgowe KP, podpisane, stworzone w dowolnym okresie czasu na kwoty, które uważam nie powinny zwiększać wartości inwestycji. To opisałem wielokrotnie i z tym się i to odjąłem. Pozostałe kwoty, nie wiem, może są jeszcze jakieś inne faktury. No nie mogę tego wiedzieć.
Opiera się pan na
Ale te kwoty zostały poniesione przez spółdzielnię, jakby na podstawie tej dokumentacji księgowej, którą pan widział.
Na podstawie wyjaśnień, dokumentacji, tych dokumentów, które są, tak, zostały poniesione przez spółdzielnię.
Bardziej w sensie chodziło mi o to, że to nie jest jakieś wirtualne rozliczenie na podstawie zasad, tylko są to rzeczywiste koszty, które poniosła spółdzielnia. Ale rozumiem, że pan biegły to potwierdził.
Nie wiem, czy strona zauważyła te dokumenty. W jednym egzemplarzu pozwoliłem sobie to zrobić. Przedstawiłem w segregatorze, przekazałem sądowi te, z których korzystałem.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czy pan Biegły chciałby jeszcze coś dodać?
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, jeśli sądowi się to przyda i to jest pewna odpowiedź na wszystkie zarzuty, które były w pismach procesowych. Podpisałem to. Nazwałem ustosunkowanie do zarzutów z pism powódki i pozwanych. Osobno pismo powódki, osobno pozwanych.
Bardzo proszę.
To ja to pozwolę sobie złożyć. Tylko jeszcze jedno, jeśli Wysoki Sąd mi pozwoli, na koniec chciałem przeprosić, jeśli być może za bardzo emocjonalnie do pewnych rzeczy podchodzę, ale to, co pozwolił sobie napisać pełnomocnik pozwanych na stronie 4 swojego pisma. Ja nie potrafię się nawet do tego odnieść. To jest poniżej poziomu, który uważam za właściwy do prowadzenia przez pełnomocnika jakiejkolwiek sprawy. Nie można pisać, że nie ma sensu odnosić się do czegoś, co napisałem, co napisał biegły. Dlatego, że powtarza wyliczenia, które są w opinii. Na 9 punktów, które tak zostały opisane przez pełnomocnika, w 7 przypadkach nie ma żadnych obliczeń, w mojej opinii uzupełniające, są wyjaśnienia do jego zarzutów poprzedniego pisma. W 2 przypadkach to są też nie wyliczenia, obliczenia, tylko wyniki obliczeń. Dlatego pozwoliłem sobie to zamieścić jeszcze raz, żeby zwrócić uwagę, że jest nieprawdą to, co pisze pełnomocnik pozwanego, że czegoś nie wyliczyłem. Bo z opinii podałem to, co wyliczyłem. Po prostu się bronię.
Mogę sobie wziąć jedno zdanie? Nie chciałem urazić panie inżynierze, tak? Jeśli tak to zostało odebrane. To tylko tyle ode mnie.
Czy pan wygłu ma dodatkowe egzemplarze tego stanowiska?
Tak.
Nie wiem, co stronę, że... Ja to podpisałem, że to oczywiście na podstawie.
Podałem, proszę, co się sądu, sygnaturę starą. Ale to...
Dzisiaj dopiero przeczytałem
nową, no, więc...
Czy ja mogę zrobić, jeśli jeszcze nie jest niepotrzebne?
To zarzutem zawarty jest stron procesowy. Stron procesowy. Stron.
Czy ja mogę złożyć?
Bardzo proszę.
Sobie tak zmienić.
Wstawiam z pana rozprawą. Bardzo panu dziękuję.
Mogę?
Tak, dziękuję. Czy na tym etapie postępowania wniosku procesowy, pani mecenas?
Wysoki sądzie, no do wyjaśnienia pozostaje tylko ta kwestia dotycząca tych odsetek. Zdaniem spółdzielni nie powinny one być wliczone w koszty i pomniejszać tego ostatecznego rozliczenia inwestycji. Natomiast wydaje mi się, że opinia biegłego księgowego nie będzie już niezbędna, dlatego że biegły złożył korektę. Wyłącznie to wyjaśnienie odnośnie do tego, czy te zasady się zmieniły na przestrzeni czasu, czy nie. I o to poprosiłabym o termin na zajęcie stanowiska szczegółowego co do tych zasad.
Pełnomocnik Powoda otrzymuje to zastrzeżenie do opinii, że odsetki
od lokat terminowych
w kwocie 1020.
Tak, to jest ta kwota, o nią chodzi.
Podam 821. Nie powinny być
uwzględniane w rozliczeniu tego zadania inwestycyjnego Migdałowa 1.
Co oznacza, że nie powinny uwzględniać.
Tak.
Wartości.
Tak, nie powinny pomniejszać wartości wkładu budowlanego do zwrotu przez pozwany, do zapłaty przez pozwany. Od razu powiem, że nie kwestionuję tej korekty, która została dzisiaj złożona przez biegłego. Natomiast do wyjaśnienia dla sądu pozostaje tylko i wyłącznie kwestia tego, czy te zasady się zmieniały, czy nie.
Chodzi mi o okres teraz,
w sądzie te zasady są z 97 roku. Pozwolenie na użytkowanie jest z 2001 roku.
Proszę o udzielenie terminu. Jakiego?
Dwutygodniowego, jeśli można.
14 dni. Tak. Przedłożenie uchwał spółdzielnych zmieniających ewentualnie zasady rozliczania zadania inwestycyjnego.
W zakresie tych odsetek.
W zakresie tych odsetek. Lub oświadczenia w tym terminie, że zasady te nie uległy zmianie.
Tak.
takim zakresie, w jakim został ustępiony przez Mikłek w korekcie.
Tak, zapisałem. To wszystko.
Tak, Wysoki Sądzie, dwie kwestie. Jeśli chodzi o kwestie dowodowe, to na tle dzisiejszych zeznań biegłego jedna kwestia się nasuwa. Biegły wielokrotnie podczas swojego wystąpienia podkreślał, że teza dowodowa ograniczała go w pewnych zakresach, tak? I nawet już widać, że w kilku punktach chciałby stwierdzić, że te zasady były niewłaściwe rozliczania, tak? W naszej ocenie istotą tego sporu jest tak naprawdę ustalenie, czy te zasady właśnie były właściwe pod kątem kognitywnych przepisów artykułu 18, czy poprzedników tego artykułu, czyli tam 226, 208 i 232 w związku, bo to domek jednorodzinny, Wysoki Sądzie. Tak więc widać, że ewidentnie tutaj muszę przyznać rację biegłemu, tak? Który mówi, no, że miał związane ręce, miał tezę dowodową, że miał obliczać według tych zasad, które narzuciła spółdzielnia. W porządku, ale jednak naszym głównym zarzutem dotyczącym tego rozliczenia jest właśnie to, że te zasady były niewłaściwe. I stąd w poprzednich pismach procesowych podnosiliśmy, żeby tą tezę dowodową rozbudować w taki sposób, żeby biegły mógł się wypowiedzieć w tym zakresie i mógł nam dać odpowiedzi właśnie na pytania dotyczące tego, czy część tych kosztów nie była przerzucana. Pani mecenas spytała, czy...
To... Proszę o wnioski. Te zaświadczenia były podnoszone w toku...
Tak, Wysoki Sądzie. Tak, chcę tylko uzasadnić mój wniosek dowodowy, Wysoki Sądzie. To już przechodząc do samego wniosku dowodowego, wnosilibyśmy, żeby biegły w takim razie sporządził uzupełniającą opinię na okoliczność sporządzenia kosztorysu robót budowlano-montażowych wszystkich budynków osiedla Migdałowa 1 w celu określenia rzeczywistego procentowego udziału kosztu budowy domu pozwany w koszcie budowy osiedla z uwzględnieniem następujących założeń. Wielkość powierzchni na podstawie dokumentu urzędowego tej decyzji o pozwanie na użytkowanie. No, nie mam niestety, muszę go zacytować, Wysoki Sądzie, przepraszam. To nie jest takie długie. Jeszcze raz zacząć? To będzie wniosek. Na okoliczność sporządzenia kosztorysu robót budowlano-montażowych wszystkich budynków osiedla Migdałowa 1 w celu określenia rzeczywistego procentowego udziału kosztu...
Panie, chcecie troszeczkę wolniej, tak?
Przepraszam, tak.
Jesteśmy wszystkich budynków osiedla.
Osiedla Migdałowa 1. W celu określenia rzeczywistego procentowego udziału kosztu budowy domu pozwanych w koszcie budowy osiedla z uwzględnieniem dwukropek. Jest tu cztery punkty. Wielkości powierzchni na podstawie dokumentu urzędowego decyzji. Wielkości powierzchni na podstawie dokumentu urzędowego decyzji 245 łamane przez D łamane przez 00 łamane przez MU. MU. Punkt drugi. Kosztów budowy stanowisk postojowych w budynkach S2 do S5.
Stanowisk postojowych,
w budynkach S2 do S5. Punkt trzeci. Kosztów budowy klatek schodowych innych pomieszczeń i innych części wspólnych w budynkach S2 do S5. Kosztów budowy klatek schodowych i innych części wspólnych w budynkach S2 do S5. I ostatni punkt. Braku wykończenia strychu w budynku S1. Czy mogę jeszcze tylko jedną uwagę? No, Wysoki Sądzie, chciałem też jeszcze podnieść w kontekście naszego głównego, najdalej idącego zarzutu, czyli przedawnienia 10-letniego, Chciałem zwrócić uwagę, że w ostatniej uchwale siódemkowej Sądu Najwyższego z marca Sąd Najwyższy przesądził jednoznacznie, od którego momentu powinniśmy liczyć bieg tego przedawnienia. Mianowicie jest to moment pozwolenia na użytkowanie plus ilość miesięcy przewidziana w ustawie, a przed wejściem w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ilość miesięcy przewidziana w wewnętrznych regulacjach, w tym przypadku 4 miesiące. Wysoki Sądzie, jeśli pozwolenie na użytkowanie było 15 marca 2000 roku plus 4 miesiące plus 10 lat, a spółdzielnia złożyła dopiero w czerwcu 2011 roku swój pozew, to na tle tej uchwały Sądu Najwyższego w ewidentny sposób przedawniło się to roszczenie także w okresie 10-letnim. Dziękuję.
Co do wniosku dowodowego, Wysoki Sądzie, ja się sprzeciwiam temu wnioskowi, dlatego że w istocie zmierza on do wykazania tego, jaki był koszt budowy tylko domu pozwanych. I to by nie była wtedy inwestycja na zasadach spółdzielczych. Pozwani zobowiązali się do...
Bowiem zmierza on do wyliczenia kosztu budowy wyłącznie domu pozwanych, a nie wkładu.
A nie wkładu budowlanego wnoszonego na zasadach spółdzielczych, tak jak pozwani zobowiązali się w umowie. To stanowisko, które zajmowaliśmy w pismach procesowych, ja podtrzymuję, bo ten zarzut też się pojawiał już wcześniej. Natomiast co do uchwały Sądu Najwyższego i terminu, od którego należy liczyć przedawnienie, Wysoki Sądzie, ta uchwała w tezie rzeczywiście wskazuje na 3-letni okres przedawnienia, z czym strona powodowa się nie zgadza i tutaj Sąd Najwyższy w tej sprawie orzekł inaczej. Natomiast ten termin, w sensie ja tam nie widzę wskazania tego, od jakiego terminu należy to liczyć. Nie kojarzę tego, żeby w tej uchwale było to wskazane i przesądzone jednoznacznie. To rozliczenie, które zostało dokonane przez spółdzielnię i ten termin wymagalności tego roszczenia wskazany w indywidualnym, ostatecznym rozliczeniu wysłanym i przekazanym, adresowanym do pozwanych, jest naszym zdaniem jedynym możliwym terminem wymagalności tego roszczenia.
Czy mogę w jednym zdaniu się odnieść, Wysoki Sądzie?
To stanowiska są również zawarte w pismach procesowych.
Tak, akurat tylko tej kwestii uchwały nie podnosiłem. To jest na stronie 10 uzasadnienia. Jest wprost napisana ta kwestia.
Zaszło tam krótką przerwę.
Czy ja, Wysoki Sądzie, mogę jeszcze minutę zająć?
Czy mogę zostawić akta?
Nie.
Znaczy, zaraz rozdzielimy, bo to pan biegnie. Oddanie wniosek dowodowy pozwany.
sprawa. Szóstego listopada 2017 roku. Godzina 15. Sala numer 1.
Czy mogę zastrzeżenie, Wysoki Sądzie? W związku z oddaleniem wniosku dowodowego dotyczącego opinii biegłego niniejszym zgłaszam zastrzeżenie w trybie artykułu 162 KPC. W związku z artykułem 227, 217, 207, 278 oraz 286 KPC w związku z artykułem 382 oraz 391 paragraf 1 KPC. Wniosek ten, fakty, na które miał być wprowadzony ten wniosek, ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
W ocenie strony pozwolą
fakty, które na tym są istotne. Pełnomocnicy stron powiadomią mi o terminie rozprawy. Pełnomocnego proszę o przedłożenie w terminie 3 substancji. Proszę zrobić się.
Na widzenie.